Dzień dobry wszystkim, chwała Bogu. Tak się cieszę znowu, że po przerwie tutaj jestem. Zanim będę czytał to słowo, z którym chcę się z wami dzisiaj dzielić, to powiem, że tak byłem tu zaskoczony tym pytaniem Wacka. To takie niby proste pytanie, bo powiedział najpierw tak, że no Judasz za 30 srebrników zaparł się Pana Jezusa, w zasadzie wydał go. A na ile my wyceniamy Pana Jezusa? To jest takie trudne pytanie, bo jeżeli tu siedzimy, to nam jest łatwo na to odpowiedzieć. Jeżeli jesteśmy w trudnościach, jest znacznie gorzej. A ja bym chciał dzisiaj czytać o człowieku, dla którego Pan Jezus Chrystus był warty wszystkiego, dla którego On wszystko zrobił. O takim tu człowieku chciałbym dzisiaj czytać i chciałbym, żeby ten człowiek, a właściwie jego służba, stała dla nas się wyzwaniem, bo dla niego Jezus był warty całe życie. I chcielibyśmy czytać Słowo Boże, które jest zapisane w Dziejach Apostolskich. W Dziejach Apostolskich będę czytał od 18 rozdziału i 24 wiersza. Dzieje apostolskie, 18 rozdział i będę czytał od 24 wiersza. Tutaj czytamy tak. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze. A gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli. Albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przybył do Efezu. A spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście, a oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł, jak więc zostaliście ochrzczeni, a oni rzekli chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł, Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w Tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych mężów około 12. Odtąd przez okres 3 miesięcy chodził do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. A gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej, zerwał z nimi. Odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I działo się to przez 2 lata. Także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, mogli usłyszeć słowo pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła. Tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszone do chorych, i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc, zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów niejakiego z Cewia, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. Odpowiadając, zły duch rzekł im, Jezusa z nami, wiem, kim jest, Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. I stało się to wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom, którzy mieszkali w Efezie i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było wielbione. Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. A niemało tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. Tak to potężnie rosło, umacniało się i rozpowszechniało słowo pańskie. Po tych wydarzeniach postanowił Paweł za sprawą Ducha udać się poprzez Macedonię i Achaję do Jerozolimy, mówiąc: potem, gdy tam będę, muszę i Rzym zobaczyć, do tego miejsca. Czytałem taki dłuższy fragment słowa, bo chciałbym dzisiaj mówić o takim bohaterze wiary, który ma, popatrz, jak to miało działać, tak chyba, dobra, który ma na imię Paweł. I chciałbym dzisiaj mówić troszeczkę na temat, tak jak tu mamy to zapisane, na temat powstania i rozwoju Kościoła w mieście Efes. Przeczytałem te fragmenty z Dziejów Apostolskich i chciałbym dzisiaj postawić taką tezę, że służba Pawła jest przykładem dla współczesnych, albo też służba Pawła jest wyzwaniem dla współczesnych. I to, myślę, co w tym wszystkim mnie tak uderzyło, w tym, co było czytane, to właśnie jest to porównanie. Na ile warty jest dla mnie Jezus Chrystus? Czy tylko 30 srebrników, czy więcej? Dla apostoła Pawła Pan Jezus Chrystus był warty jego życia, był warty jego cierpienia, był warty wszystkiego, co tylko mogło być. I w związku z tym chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli dzisiaj działalności apostoła Pawła w Efezie, w jaki sposób Chrystus był dla niego wszystkim w tamtym miejscu, w tamtym czasie, przez tamte lata. I chcielibyśmy sobie przypomnieć, może najpierw, coś odnośnie apostoła Pawła. Ja myślę, że my w zasadzie wszyscy znamy tą sylwetkę, dlatego że to jest jeden z głównych autorów ksiąg w Nowym Testamencie. Wiemy, że jego życie było bardzo dramatyczne w przeżyciach. Gdybyśmy tak mieli spojrzeć w największym skrócie na działalność apostoła Pawła do tego czasu, jak się znalazł w Efezie, to moglibyśmy zobaczyć kilka takich zdarzeń, kilka takich istotnych tu fragmentów. Apostoł Paweł pierwsze kroki jako chrześcijanin robił w Damaszku, w Jerozolimie i w Tarsie. Ja myślę, że wszyscy to pamiętamy, ten moment, kiedy apostoł Paweł spotkał Chrystusa. On szedł do Damaszku w zupełnie innym celu, żeby prześladować chrześcijan, żeby ich wtrącać tu do więzienia i wtedy ukazał mu się Pan Jezus Chrystus. Wtedy po raz pierwszy zobaczył, kim jest Jezus Chrystus. I to był punkt przełomowy w jego życiu, dlatego że on, jak sam mówi potem w listach, zaczął naśladować drogę, którą wcześniej prześladował. I będąc jeszcze w Damaszku, od razu zaczął głosić Chrystusa. Taki cud się stał w jego życiu, że on tego nie potrafił w sobie utrzymać. Potem poszedł do Jerozolimy, gdzie również zaraz głosił Chrystusa i w Damaszku, i w Jerozolimie ludzie chcieli go od razu zabić, chcieli go zlikwidować. I wtedy tak czytamy, że bracia wyprawili go do Tarsu, do jego miejscowości tu rodzinnej. I ten pierwszy okres kilku lat w życiu Pawła po nawróceniu, po tym jak stał się chrześcijaninem, to już była misja. On już głosił Chrystusa. I tak to jest, że on w zasadzie by może i był w tym Tarsie, może by i tam głosił w tym Tarsie aż do końca życia. Może by i tak było. Ale Duch Święty postanowił, suwerennie postanowił, że apostoł Paweł ma wypełniać szczególną służbę. Że on ma wypełniać służbę przede wszystkim dla pogan. Że on wśród pogan ma głosić Pana Jezusa Chrystusa. I w związku z tym coś się stało i w tym czasie, kiedy Paweł był w Tarsie, to w Antiochii działał ktoś inny. Działał inny wysłannik zboru z Jerozolimy, którym był Barnaba. Tam powstał taki pierwszy, jak czytamy, pogano-chrześcijański zbór. I Barnaba tam był jednym z głównych mówców, przywódców, duszpasterzy, możemy ich różnie nazwać. Bardzo dobrze im szło, to jest bardzo ciekawa historia zapisana w 11 rozdziale Dziejów Apostolskich. Ale w pewnej chwili Barnaba miał takie przekonanie, wie, że to było przekonanie od Ducha Świętego, że ma iść do Tarsu i zajść po Pawła. I zajść po Pawła i ściągnąć go właśnie do Antiochii. I tak się stało. I Paweł przez jakiś czas był w tej Antiochii, rok, może nawet troszkę dłużej, On tam był razem w zborze, w nowym, dużym zborze. Tam było bardzo dużo roboty, bardzo dużo pracy. I spójrzmy może 13 rozdział Dziejów Apostolskich, wiersze 2-3, które mówią o takim kamieniu milowym, o takim pewnym punkcie zwrotnym, który był dla Pawła i również dla innych. W Dziejach Apostolskich w rozdziale 13 przeczytam wersety 2 i 3, które brzmią tak, w tamtym zborze. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula, późniejszego Pawła, do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. To był taki ogromny punkt zwrotny w życiu apostoła Pawła. Wtedy jeszcze, tak jak tu czytamy, nazywano go Saul w Dziejach Apostolskich, bo publicznie zostało ogłoszone, Duch Święty powiedział, odłączcie mi Barnabę i Saula, czyli Pawła, do tego dzieła, do którego ich powołałem. To było dobrych kilka lat po nawróceniu apostoła Pawła, że publicznie zostało ogłoszone, że Duch Święty objawił, że Paweł ma teraz iść i mieć nową służbę. Gdybyśmy się cofnęli w czasie, to kiedy Pan Jezus Chrystus stanął na drodze apostoła Pawła i kiedy apostoł Paweł, wtedy jeszcze Saul, spotkał się z Ananiaszem, to on mu już przekazał to prorocze słowo, że on będzie zanosił imię Pana przed pogan i królów Izraela. Ale to wtedy było takie mgliste dla niego, takie odległe. On od czasów tamtego proroctwa znalazł się i w Damaszku, i w Jerozolimie, i w Tarsie, no i potem był przynajmniej rok w Antiochii. I tam w Antiochii właśnie otrzymał takie, nawet mógłbym tu powiedzieć, namaszczenie, takie jasne sprecyzowanie, że teraz masz iść do Damaszku, teraz masz iść i służyć mi w tych miejscach, gdzie cię posłałem. I od tego rozdziału 13 Dziejów Apostolskich, praktycznie aż do końca, mamy cały czas opisy, w jaki sposób Paweł realizował to zadanie, do którego Duch Święty go wyznaczył. Bardzo skrótowo powiem, apostoł Paweł, to mamy zapisane w Dziejach Apostolskich, w zasadzie odbył 3 takie główne podróże. Pierwsza podróż tu misyjna, może była najmniejsza, jeśli chodzi o zakres obszarowy, to była wyspa Cypr, a potem Galacja. Natomiast już jak on skończył tą podróż, on wrócił do Antiochii, tam skąd był wysłany, zdał sprawozdanie ze swojej służby i potem poszedł na następną podróż. To już było przyjście aż do Grecji, do Europy i wówczas po raz pierwszy na krótko był w mieście Efes. Znowu wrócił do Antiochii i został tu wysłany w trzecią podróż misyjną. I w czasie tej trzeciej podróży misyjnej takim jego głównym miejscem był właśnie Efes. O tym, o czym chciałbym dzisiaj mówić, Efes stał się dla niego taką centralną bazą dla prawie 3-letniej jego działalności. To były, tak jak mówią tu historycy, w latach 52-54 po Chrystusie. Tak więc to jest w takim bardzo wielkim skrócie przypomnienie, bo wierzę, że to wszyscy znamy, tego, co apostoł Paweł dokonał z łaski Bożej, zanim znalazł się w mieście Efes. Spójrzmy jeszcze może, żeby nam było łatwiej, na taką mapkę. Tutaj mamy tak, Włochy, Italia, jak to się mówiło wtedy, Grecja, Macedonia, Achaja, bo to są te miejsca, które są tak bardzo często wspominane w Dziejach Apostolskich, w listach, i również Azja i Galacja. Mamy pewien problem, jeśli chodzi o nazewnictwo w Biblii, dlatego że przeciętny człowiek, gdy się mówi słowo Azja, to ma skojarzenie z tym największym kontynentem tu na ziemi, czyli z Azją, która jest na wschód od Europy. Natomiast w tamtych czasach mianem Azja określało się ten obszar, to jest dzisiejsza zachodnia Turcja, to jest mniej więcej tutaj, tak się mówiło, że to jest właśnie Azja. Tutaj troszkę wcześniej była ta kraina Galacja. W czasie pierwszej podróży misyjnej, jak wspominałem, apostoł Paweł był na Cyprze, to tutaj tak tylko jest minimalnie zaznaczone, i w Galacji. W czasie drugiej podróży misyjnej Apostoł Paweł przechodził przez Galację, Troadę i zaczął ewangelizować ten obszar, czyli Macedonię, Grecję i Achaję. I stamtąd z Koryntu na krótki czas znalazł się w Efezie i potem wrócił znowu do swojego macierzystego zboru do Antiochii. Natomiast jego trzecia podróż tu misyjna, ona była przez Galację, górzyste tu tereny i dotarł do Efezu. To jest w tym miejscu i w tym miejscu jest właśnie Efez. To tak chciałem przybliżyć. Ja się przyznam, że to bardzo lubię, kiedy widzę coś na mapie, bo wtedy jak gdyby tak w miarę no mogę się zorientować, gdzie to jest. Chciałbym kilka słów teraz powiedzieć na temat samego miasta Efez. Dlaczego apostoł Paweł wybrał akurat to miasto? Czemu nie inne? Tam było, jest mnóstwo innych miejsc, zresztą w innych miejscach apostoł Paweł też był, na przykład w Troadzie, w Milecie, w Kolosach, bo to są te miasta, które są w Azji. Tu jest jeszcze takich siedem miast, o których pisze nam objawienie Jana. Tam też były zbory, ale apostoł Paweł wybrał właśnie to miasto, miasto Efez, z bardzo konkretnych przyczyn i chciałbym, żebyśmy spojrzeli teraz historycznie troszeczkę na to miasto Efez i spójrzmy w tą stronę, nie w tamtą. Mam nadzieję, że to będzie działać. To za daleko. Jeszcze. O, tutaj właśnie. Spójrzmy, tutaj mam kilka takich informacji na temat miasta Efez, bo warto, żebyśmy to wiedzieli. To miasto powstało w IX wieku przed Chrystusem, a więc to było już dosyć stare miasto w tym czasie, kiedy apostoł Paweł się tam znalazł. Natomiast od II wieku przed Chrystusem przeszło pod panowanie Rzymu. Czyli od II wieku przed Chrystusem Efez był miastem rzymskim, miastem cesarstwa rzymskiego i coś, co jest tak bardzo ważne, to Efez stał się stolicą tej Azji, może jeszcze raz to pokażę, czyli ten region, to stolicą tego regionu, tej prowincji rzymskiej właśnie był Efez. To taka dość istotna informacja. W związku z tym to było bardzo ważne miasto. W tamtym czasie, kiedy w pierwszym wieku, kiedy apostoł Paweł tam był, to liczyło około 250 tysięcy mieszkańców. Także to było bardzo, bardzo duże miasto. Jeśli chodzi o wielkość, to było czwarte co do wielkości miasto w Cesarstwie Rzymskim. Największy był oczywiście Rzym, Aleksandria, Antiochia, to była ta baza, ten zbór, z którego apostoł Paweł startował, a czwartym miastem co do wielkości w Cesarstwie Rzymskim właśnie był Efez. Także to było potężne miasto. To naprawdę było potężne miasto. Miasto było położone nad rzeką i ta rzeka miała bezpośrednio już bliskie połączenie do morza. W związku z tym to było miasto portowe i to było bardzo ważne miasto również, jeśli chodzi o handel. To byłaby druga rzecz taka ważna, związana z tym miastem. Trzecia rzecz, no to mówiłem, to było czwarte co do wielkości. Czwarta sprawa związana z tym miastem, no bardzo istotna, to, że to miasto było centrum kultu bogini Artemidy, o którym czytamy, no w szczególności w drugiej części, to nie czytałem tego 19 rozdziału i potem dalej. Tam była specjalna świątynia, zaraz no tu pokażę zdjęcie. Było takie przekonanie, że ta świątynia została zbudowana na cześć tej tu bogini, której posąg spadł z nieba, prawdopodobnie był to meteoryt i ona była takim szczególnym miejscem kultu. Ta świątynia również była bankiem, co jest takie dosyć dziwne. I ona była troszkę podobna do tej bogini Izydy, która była bardzo popularna w Egipcie, tak zwana bogini matka. I już u proroka Jeremiasza spotykamy się z tym, że nawet część Izraelitów składało hołd, składało ofiary tej bogini. To jest dosyć ważny moment również w historii tego miasta. Następna rzecz, która jest związana z tym miastem, dość ważna, to, że ono było znane z magii, dlatego że wiele osób w tamtym mieście, zresztą tak żeśmy czytali, zajmowało się magią. Tak jak wspomniałem, ponieważ było to miasto handlowe, miasto portowe, było dużo komunikacji, handlu między innymi z Egiptem, a Egipt był takim centrum magii, te różne papirusy z zaklęciami, z przekleństwami, z amuletami właśnie dochodziły z Egiptu do Efezu i tam były bardzo popularne, o czym żeśmy też czytali i do czego chciałbym wrócić. Również odnaleziono tak zwane listy efeskie, to są również takie listy, czy takie papirusy, na których są różne magiczne zaklęcia. Efes był bardzo znany z tego, ja bym nie chciał tu mówić o tym więcej, bo szkoda mi na to czasu. I ostatnia rzecz również związana z tym miastem to jest ta, że była tam duża diaspora żydowska. Żydzi mieli tam specjalne prawa, bo mogli mieć swoje synagogi i mogli swobodnie uprawiać swoją religię. Mieli taki specjalny edykt. Tak więc jak spojrzymy tak całościowo na to miasto, na wszystko to, co było takie istotne, to, że to była stolica całej Azji, czyli zachodniej Turcji, że to był bardzo ważny port handlowy, żeby to było 250 tysięcy ludzi, czwarte co do wielkości miasto w Cesarstwie Rzymskim, również, że to było centrum oddawania kultu tej bogini Artemidy, było tam sporo ludzi, którzy się zajmują magią i wreszcie było też tam sporo Żydów. Czyli jak tak spojrzymy razem, to miasto naprawdę miało ogromne znaczenie w tamtym czasie, było tam ogromnie dużo ludzi, było tam ścieranie się różnych kultur, było tam ścieranie się różnych tu religii, ten synkretyzm się tam tak bardzo rozwijał, ale było też tam sporo Żydów. I to jest to miejsce, w którym właśnie znalazł się Paweł. Chciałem jeszcze powiedzieć taką rzecz, czy właściwie tu pokazać i to powiedzieć, że od roku 1850, czyli to już jest dość sporo czasu, bo ponad 150 lat, w tamtym, w okolicach tego miasta trwają prace wykopaliskowe i co ciekawe, te prace potwierdzają prawdziwość opisu tu Łukasza w Dziejach Apostolskich. To jest taka dość ważna sprawa, dlatego że przeciwnicy Słowa Bożego, przeciwnicy Biblii, natchnienia Biblii bardzo często mówią tak, że to, co jest w Biblii, to niekoniecznie jest prawdą, bo to są takie historie, które są trudno sprawdzalne. Od połowy XIX wieku właśnie są tam przeprowadzane te prace, aż do dnia dzisiejszego i w dalszym ciągu one są. I stale się odkrywa rzeczy, które potwierdzają to, co jest napisane w Dziejach Apostolskich, to, co pisze Paweł. Na przykład tutaj jest pokazany ten olbrzymi stadion, czy właściwie to się nazywa teatr miejski, który był na 25 tysięcy osób, a więc to było ogromne miejsce w XIX rozdziale tego, co prawda tu nie czytałem, ale mamy tam opisane, w jaki sposób ci ludzie się zgromadzali w tym teatrze, aby się zbuntować przeciwko temu, co Paweł mówił. W tym teatrze, tak jak mamy tam napisane, były przeprowadzane czy zawody sportowe, walki gladiatorów, walki z dzikimi zwierzętami, a także takie procesje z posągiem tej bogini Artemidy. Tak więc to był taki ważne, centralne miejsce właśnie w pierwszym wieku, wtedy, kiedy Paweł tam był. Tutaj takie jedno zdanie, które zapisałem. Tam były również przeprowadzane walki z dzikimi zwierzętami. Czasami jak czytamy Boże Słowo, to jesteśmy zaskakiwani pewnymi informacjami. W pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15, kiedy apostoł Paweł mówi o zmartwychwstaniu, to tam w pewnej chwili wtrąca takie zdanie, że jeśli by nie było zmartwychwstania, to jaki byłby pożytek z tego, że on walczył z dzikimi zwierzętami w Efezie. Gdybyście zwrócili na to uwagę, to ma właśnie ścisły związek z tym, co się tu odbywało. A więc ten stadion, właśnie ten teatr, potem jest ta świątynia Artemidy, o której może już wspominałem i to jest jeden z siedmiu cudów świata. Może na jej temat bym nie chciał zbyt dużo mówić, bo mi znowu tu szkoda czasu. I w tej świątyni był ten posąg tej bogini Diany czy Artemidy efeskiej. Na inskrypcji z III wieku jest taki napis: Kreteńska pani Efezu. Tak Tak to wyglądało i to był ten obiekt czci. To było to, co oni twierdzili, że on spadł z nieba i dlatego go trzeba czcić. I z powodu tego był ten bunt, o którym czytamy w 19 rozdziale, do czego jeszcze wrócę. I może to byłoby tyle, co chciałbym tu powiedzieć na temat historii tego miasta, na temat geografii tego miasta, może troszkę kultury i zwyczajów tamtego miasta. A teraz już przejdźmy, żeby zobaczyć, co Paweł zrobił w tamtym mieście. Żeby być tu precyzyjny, co Paweł z łaski Bożej zrobił w tamtym mieście. I teraz już chciałbym, żebyśmy śledzili Boże Słowo. Bardzo zachęcam, jeśli ktoś z was ma Biblię, to patrzcie do tego Słowa, bo my to musimy sprawdzać. My musimy patrzeć, czy rzeczywiście Słowo Boże tak mówi, dlatego że nasza wiara jest zbudowana na Bożym Słowie. I chcielibyśmy spojrzeć teraz na kilka spraw związanych właśnie ze służbą apostoła Pawła. Mam nadzieję, że to, co tu widzicie, w jakiś sposób będzie nam pomocne w tym, żeby to śledzić. W 18 rozdziale Dziejów Apostolskich, wierszu 18 i 19, których nie czytałem, ale które teraz zaraz przeczytam, one brzmią tak. A Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a wraz z nim Pryscyla i Akwila. W Kenchreach dał ostrzyć głowę, bo uczynił ślub i przybył do Efezu. Tu pozostawił ich, sam zaś udał się do synagogi i rozprawiał z Żydami. A gdy go prosili, aby pozostał u nich przez dłuższy czas, nie zgodził się, lecz pożegnawszy się, rzekł: za wolą Bożą znowu wrócę do was, i odpłynął z Efezu. To mamy taką pierwszą wzmiankę w Bożym Słowie, kiedy apostoł Paweł znalazł się w Efezie. Może spójrzmy tutaj na tą mapę. Podczas drugiej podróży misyjnej apostoła Pawła, jeszcze to przypomnę, on szedł wtedy przez Galację, z Troady, szedł tutaj przez Macedonię, Grecję, Achaję i z Koryntu w zasadzie już wracał do Antiochii, ale tak jak tam czytamy, po drodze jeszcze zatrzymał się na krótko w tym mieście Efes. A więc to było za pierwszym razem podczas drugiej podróży misyjnej, że apostoł Paweł zatrzymał się w Efezie. Spójrzmy jeszcze raz tu na te wiersze, żeby przyjrzeć się temu bliżej. Odpłynął do Syrii i wiersz 19 i przybyli do Efezu. Czyli mamy tu napisane, że apostoł Paweł nie przyjechał tam sam, ale że ich było więcej i przybyli do Efezu. I tutaj tak czytamy. Tu pozostawił ich, czyli tych swoich współtowarzyszy, którzy z nimi byli, ich zostawił, sam zaś poszedł do synagogi i rozprawiał z Żydami. W zasadzie byśmy mogli tak powiedzieć, no nic nowego. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to możemy zauważyć, że apostoł Paweł zawsze tak robił, że zaczynał od synagogi i tam mówił tym ludziom o tym, że Jezus jest tym Chrystusem, o którym mówi Stary Testament. I tutaj apostoł Paweł też tak robił. Też im głosił. Przypuszczam, że było tam burzliwie. W 20 wierszu czytamy, a gdy oni prosili, żeby został dłużej, no to powiedział, że nie. Że tym razem nie, ale że za wolą Bożą do nich przyjdzie. Czyli to takie pierwsze spotkanie apostoła Pawła z Żydami w Efezie było krótkie. Być może treściwe, dlatego że widać, że ci ludzie byli poruszeni, chcieli, żeby apostoł Paweł jeszcze więcej im mówił, ale powiedział nie, teraz nie. Przyjadę do was później. Ale takżeśmy czytali w tym 19 wierszu, tu pozostawił ich. Gdybyśmy zobaczyli na werset, który był wcześniej, to tam czytamy, że wraz z Pawłem byli Pryscyla i Akwila. To było takie małżeństwo, z którym apostoł Paweł już wcześniej współpracował. I tak tutaj czytamy, że to małżeństwo, czyli Pryscyla i Akwila, oni tam zostali. Oni zostali w tym mieście, a apostoł Paweł pojechał dalej, pojechał do Antiochii. I tutaj chciałem takie zdanie, które jest no dość ważne. Pan Bóg chce używać również małżeństw. On chce używać, jeżeli jesteśmy w stanie tu małżeńskim, to Pan Bóg chce używać razem i męża, i żonę. I Pan Bóg ma swoje sposoby, jak to może robić. A tutaj mamy przykład tego, że tak się właśnie dzieje. Czyli apostoł Paweł zostawił Pryscylę i Akwilę w Efezie, a sam pojechał. A teraz spójrzmy na to, co tam się działo dalej, w 24 wierszu, żeśmy już to czytali, tego jesteśmy w 18 rozdziale, teraz w 24 wierszu, czytamy tak. A do Efezu, czyli znowu do tego miasta, o którym żeśmy mówili, przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Czyli nastąpiło inne zdarzenie w Efezie. Tam przypłynął, bo chyba tak by to trzeba było tu powiedzieć, Apollos. To był Żyd z Aleksandrii, czyli z północnej Afryki. To było drugie co do wielkości miasto w Imperium Rzymskim, już wspominałem. I on przyjechał, przypłynął do Efezu. I mamy taką jego cechę ważną w tym 24 wierszu, że był to człowiek wymowny i biegły w pismach. Czyli bardzo dobrze znał Stary Testament, oprócz tego był takim mówcą, takim oratorem, takim tu człowiekiem również, który nie stronił od dyskusji. W wierszu 25, żeśmy tak czytali, że on był obeznany z drogą pańską, a pełen ducha przemawiał i nauczał wiernie odnośnie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrześcijan. Tutaj mamy taki bardzo ciekawy moment, który również jest ważki aż do dnia dzisiejszego. Są ludzie, którzy całym sercem są za Bogiem. Są ludzie, którzy całym sercem pragną służyć Bogu, ale ich poznanie prawdy nie jest jakby całkowite. Bo tutaj czytamy, że on znał tylko chrzest Jana, a więc on nie rozumiał wszystkiego do końca, o co chodzi w tym chrześcijaństwie. Ale to, co wiedział, to, co rozumiał, to czytamy, że on pałając duchem przemawiał. Czyli on był przekonany w to, co mówi i chciał tym ludziom, tym Żydom, dlatego że to było wśród Żydów, pokazać, że Jan Chrzciciel wskazywał na Chrystusa. Bardzo, bardzo ważna służba. I potem w wierszu 26 czytamy takie zdanie. A gdy go Pryscyla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. To są, bracia i siostry, takie szczegóły, które czasami mamy zapisane w Bożym Słowie, ale te szczegóły nas prowadzą do bardzo wielkich rzeczy. Spójrzmy, to małżeństwo, o którym wspominałem, że Pan chce ich użyć, ono zwróciło się do tego Apollosa, który był człowiekiem, który był takim erudytą, bo myślę, że tak go mogę też określić, i dokładnie wyłożyli mu drogę Bożą. Jak bardzo wielka odpowiedzialność spoczywa na nas, jako na Bożych dzieciach, jako na tych, którzy starają się Bogu służyć, aby w razie potrzeby wyjaśniać dokładniej służbę Bożą. Drogę Bożą. I tak mamy tu napisane. Wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. I kiedy oni mu to wyłożyli, czytamy w wierszu 28, tutaj przeskoczę takie zdanie o Apollosie. Albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. A więc on już coś wiedział, dowiedział się troszkę więcej od Pryscyli i Akwili, został o tym przekonany i zaczął teraz głosić, że Jezus jest naprawdę tym Chrystusem, bazując na Starym Testamencie. Jak piękny to jest widok, kiedy my jesteśmy pouczani, kiedy Duch Święty używa innych, pouczając nas, a my możemy potem w zamian przekazywać to dalej. To jest taka pierwsza bardzo ważna sytuacja, która miała miejsce w Efezie. Drugą taką bardzo ważną tu sytuacją, 19 rozdział, pierwszy werset, tak czytamy. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu. Tak czytamy, to powiedzmy nie jest nasz temat, ale Apollos na pewien czas wyjechał do Koryntu i tam służył, z tym, że wiemy, że on potem wrócił z powrotem do Efezu. I wtedy, kiedy Apollos już był w Koryncie, to apostoł Paweł wrócił do Efezu. Przyszedł do Efezu. To jest ten pierwszy werset. I przyszedłszy do Efezu spotkał niektórych uczniów. Tych pierwszych 7 wierszy rozdziału 19 nam mówi o spotkaniu Pawła z uczniami Jana Chrzciciela. Nie chciałbym o tym dzisiaj specjalnie dużo mówić, ale znowu to była taka sytuacja, podobnie jak z Apollosem, który, jak żeśmy czytali, znał tylko chrzest Jana. Ci uczniowie, którzy byli w Efezie, oni też znali tylko chrzest Jana. Oni byli uczniami Jana Chrzciciela, Swoją drogą również my widzimy, jak wielką pracę Pan Bóg uczynił przez Jana Chrzciciela, jak bardzo rozprzestrzeniło się to przesłanie Jana Chrzciciela, bo to już było no przynajmniej 20-25 lat po śmierci Jana Chrzciciela, a dalej byli ludzie, którzy byli owocem jego nauki, bo myślę, że mogę tak powiedzieć. Apostoł Paweł z nimi rozmawiał i przekazał im, że Jan Chrzciciel prowadził do Chrystusa. I znowu tak tam czytamy, że apostoł Paweł im dokładniej wyłożył drogę Bożą. To mamy już taki drugi przypadek w tej historii, którą czytam. Jest to określenie, że im dokładniej tą drogę Bożą wyjaśnił. I tutaj taki pierwszy wniosek, który jest z tej historii, to jest to, jak wielka jest potrzeba nauczania. Jak wielka jest potrzeba nauczania ludzi. Nie tylko zwiastowania dobrej tu nowiny, ale potem nauczania ich, wprowadzania ich w tą prawdę, tak żeby mogli to głębiej pojąć. I tak się stało. Ci uczniowie, tak jak czytamy w tej historii, teraz już stali się uczniami Pana Jezusa i zaczęli współpracować razem z Pawłem. I potem w wierszu 8, żeśmy czytali taką rzecz, odtąd przez okres 3 miesięcy chodził Paweł do synagogi, prowadząc śmiałe rozmowy i przekonując o Królestwie Bożym. Taki też ważny moment, działalność apostoła Pawła w synagodze tużydowskiej przez 3 miesiące. Gdybyśmy spojrzeli na ten wers 8 i część wersetu 9, to możemy zobaczyć, w jaki sposób apostoł Paweł funkcjonował, działał wśród Żydów. Tutaj czytamy tak, że odtąd przez okres 3 miesięcy, czyli to troszkę trwało. To nie było sprawa jednorazowego spotkania, ale to były 3 miesiące. Spotykali się przynajmniej raz w tygodniu w sabat, a być może, że częściej. Ale spotykali się na pewno w sabat i czytamy tak, że apostoł Paweł chodził do nich, przychodził tam do nich, do synagogi i prowadził śmiałe rozmowy. To określenie śmiałe też jest ważne. Apostoł Paweł był nie tylko przekonany o tym, w co wierzył, ale on to śmiało głosił. Ja mam tu czasami ten problem z tą śmiałością, gdy rozmawiam z przeciwnikami i w związku z tym, gdy to czytam, to mnie zawsze wzrusza i pokazuje mi, że Duch Święty może dać i tobie, i mi odwagę do takiego śmiałego prowadzenia rozmów. Również tu mamy to słowo, że prowadził rozmowy, czyli prowadził pewien dialog. To nie było tak, że on tylko mówił, a oni go słuchali, ale przypuszczam, że to była rozmowa, to była dyskusja, to może nawet była i sprzeczka. Ale kiedy jeszcze spoglądniemy na to dalej, to czytamy, że przekonując o Królestwie Bożym. Celem apostoła Pawła było tylko jedno, pokazanie tym ludziom, że Jezus Chrystus to jest ten obiecany Mesjasz. On się nie rozwodnił nad jakimiś drugorzędnymi sprawami, ale on wskazywał, że Jezus Chrystus jest tu Mesjaszem. W 9 wierszu czytamy, a gdy niektórzy nie dali się przekonać i trwali w uporze. To jest również ta sytuacja, która jest, że tak się wyrażę, normalna. Ja się bardzo często zniechęcam, gdy świadczę komuś, a on to odrzuca. Ale apostoł Paweł przez 3 miesiące dyskutował z tymi ludźmi, rozmawiał z tymi ludźmi i czytamy, a gdy niektórzy nie dali się przekonać. Czyli stąd mamy taki wniosek, że część ludzi została przekonana, ale niektórzy nie dali się przekonać. Bardzo ważny moment. I tak czytamy, nie dali się przekonać, trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludzi o drodze pańskiej. Spójrzmy, kiedy te 3 rzeczy się kumulowały. Raz, że się nie dali przekonać. 2, że trwali w uporze. I 3, że mówili źle o drodze pańskiej. Wtedy Paweł powziął bardzo mocną decyzję. Wychodzę. Koniec. I to też jest taka wielka mądrość, którą Duch Święty wie, że dał apostołowi, tu Pawłowi, nie za wszelką cenę. Są pewne tu granice, których przy świadczeniu, przy nauczaniu po prostu nie przestępujemy już, nie przekraczamy. jest taki moment, kiedy apostoł Paweł po 3 miesiącach, to było dość sporo czasu, skończył tam swoją służbę. Uznał, że ta służba się tam skończyła, dlatego że ten owoc, który miał zebrać, już był, a to, co jest teraz, no to nie ma sensu. Bardzo ważny moment. I czytamy dalej w tym 9 wierszu. Zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. Druga część tego wiersza 9 też jest tak bardzo ważna. Czyli zerwał z nimi, to żeśmy już tu mówili, odłączył uczniów. On w pewnej chwili stwierdził, nie, ci uczniowie nie mogą tam być, bo teraz już byliby zarażani w swojej wierze. Ich wiara mogłaby podupaść. I tak chcemy, i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. 3 słowa na temat tej szkoły. Dokładnie tu nie wiemy, jeśli chodzi o te prace archeologiczne, jeszcze tego nie odnaleziono, no być może się tego nie odnajdzie, ale prawdopodobnie był to jeden z filozofów greckich, który miał swoją szkołę, który miał taki swój hal, czy taki tu budynek, w którym no, nauczał swoich ludzi, dlatego że w tamtym czasie tych filozofów greckich było bardzo dużo, każdy miał takie swoje szkoły tu filozoficzne i w ten sposób miał też swoich uczniów i naśladowców. I tak czytamy, że apostoł Paweł czynił to w tej szkole tego filozofa. I powstaje to pytanie, tak bardzo często byśmy się mogli z tym spotkać, jaki interes ten Tyranos, ten tu filozof miał w tym, żeby się zgodzić, żeby Paweł tam mówił o jakiejś innej tu filozofii, bo tak by to można było na pierwszy rzut oka zobaczyć. I spójrzmy, bardzo ciekawa rzecz. Jeden z manuskryptów, jeśli chodzi o Nowy Testament, to jest tak zwany kodeks Bezy, ma w tym miejscu, w tych wierszach taki dopisek od 11 do 16. To znaczy się, że on wynajmował to miejsce, tą szkołę od 11 przed południem do 16 po południu. I kiedy już mamy tą informację, to mamy coś znacznie więcej. To było w dzisiejszej zachodniej Turcji, a tam jest chyba do dnia dzisiejszego taki zwyczaj, że ludzie powiedzmy od 11 do 15 czy do 16 mają tak zwaną siestę, że nic się nie dzieje, bo jest tak gorąco, że po prostu się nie da. Ludzie wtedy idą odpoczywać do swoich miejsc. I prawdopodobnie właśnie tu bazując na tej informacji, możemy domniemywać, że w tym czasie siesty, czyli kiedy ta sala była wolna, kiedy mieszkańcy odpoczywali, to wtedy Paweł za niższą cenę mógł to wynająć i mógł tam nauczać, tak jak żeśmy czytali. To jest taka no, bardzo ciekawa sprawa, która mnie nawet, bym powiedział, zaszokowała. I tak tutaj mamy napisane i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli na to, co tam Paweł robił w tej szkole, bo ja myślę, że to w tym, co chcę dzisiaj tu przekazać, jest takie dosyć kluczowe. Co Paweł robił w tej szkole? W pół do 12. Spójrzmy może na następny slajd. Nauczanie w szkole Tyranosa. W wierszu 10 mamy tak napisane. Działo się to przez 2 lata. Wcześniej żeśmy mieli napisane, że począł codziennie nauczać w tej szkole. Czyli w tej szkole były, w tym miejscu, w tej sali były 2 rzeczy. Apostoł Paweł codziennie tam nauczał i działo się to przez 2 lata. Więc gdy spojrzymy na to, że było to codziennie i było to przez 2 lata, to jeżeli ktoś lubi liczyć, to mógłby sobie tak wyliczyć, że to mogło być nawet 5 godzin dziennie, dlatego że było od 11 tu do 16. Gdyby to było regularnie przez 6 dni w tygodniu, w ciągu 2 lat, to byłoby ponad 3000 godzin. To byłaby potężna szkoła biblijna. Być może było krócej, ale to jest ogromna liczba godzin, którą apostoł Paweł spędził tam na głoszenie, na nauczanie słowa. Nauczał tam codziennie przez blisko 2 lata. Kilka pytań, które mi się od razu tu nasuwało, to Pierwsze było takie, jak Paweł w ogóle dał sobie radę, żeby przez 2 lata, przez 5 dni, co najmniej przez 6 dni, przepraszam, w tygodniu mówić, jak on dał radę. W tym sensie, co miał mówić i dwa, w sensie no, tu fizycznym, jak on był w stanie, że tak powiem, no się wyrobić, żeby przez tyle czasu używać swojej mowy i mówić o różnych rzeczach, no to naprawdę trzeba mieć zasób wiedzy, zasób tu mądrości, żeby móc tak robić. No jedna rzecz jest taka, z której sobie tu musimy też zdać sprawę, dlatego że często jak my czytamy teksty, to zapominamy o jednej rzeczy. Apostoł Paweł nie był sam. Ja tutaj wskazałem na kilku współpracowników. Na pewno był Tymoteusz, na pewno był Tytus, na pewno był Apollos, na pewno byli Pryscyla i Akwila, a gdybyśmy chcieli tak dokładniej spojrzeć, to byśmy jeszcze znaleźli, jeszcze był Erast, Gajus, Arystarch, także tych ludzi tam było więcej. Coś, co jest również no, tak bardzo ważne, apostoł Paweł nie czynił tego sam, ale on miał ze sobą, że tak się wyrażę, sztab współpracowników. Może on nie był aż taki duży, jakbyśmy może sobie to mogli tu wyobrazić na ten zakres pracy, ale on był z innymi, którzy go wspierali. No w każdym bądź razie dla mnie była to tytaniczna praca. I już w tym miejscu, gdybym spojrzał na apostoła Pawła, to bym mógł powiedzieć, że wartość Chrystusa dla apostoła Pawła była nie 30 srebrników, ale była warta całe jego życie. On całe życie poświęcił przez 2 lata codziennie, nauczał w szkole Tyranosa. Przez 2 lata mówił o Chrystusie. I jeszcze spójrzmy dalej, co on głosił, co Paweł tam głosił. On nie mówił całej tu filozofii, ale spójrzmy rozdział 20, wiersz 21. W rozdziale 20 mamy napisane o tym, jak apostoł Paweł już kończył tą swoją trzecią podróż tu misyjną, spieszył się do Jerozolimy, ale jeszcze chciał spotkać się ze starszymi z Efezu, ale czytamy, że nie chciał tracić czasu i w związku z tym zaprosił starszych z tego zboru, żeby przypłynęli do Miletu, tam żeśmy też to mieli na tej mapce. I apostoł Paweł, jak gdyby spotkawszy się z nimi, jeszcze do tego wrócę, do tego tekstu, jak gdyby mówił im o tym, co się działo przez te ostatnie nawet 3 lata, bo tam tak mówi apostoł Paweł. Spójrzmy na ten 21 wiersz teraz, bo to jest jakby fragment tego, co apostoł Paweł przekazywał tym ludziom. Rozdział 20, wiersz 21. Apostoł Paweł mówi tak. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. To była treść przesłania apostoła Pawła. Przemawiał do Żydów i przemawiał do Greków. A celem było, aby Żydzi i Grecy upamiętali się przed Bogiem, aby pokutowali przed Bogiem i aby uwierzyli w Pana Jezusa, w Pana naszego Jezusa. Chciałem też jeszcze zwrócić no właśnie uwagę na drugą część tego wiersza. Apostoł Paweł tu mówi o czymś bardzo ważnym. Apostoł Paweł używa określenia słowa Pan odnośnie Jezusa. To nie jest pierwsze miejsce, ale to jest jedno z pierwszych miejsc, gdzie apostoł Paweł uzmysławia ludziom, że Jezus Chrystus jest Panem, że On jest nie tylko Mesjaszem, jak to mówili Żydzi, ale On jest kimś więcej, On jest Panem. To jest takie jakby wprowadzenie do trójjedności Bożej. Apostoł Paweł jak gdyby zaczyna tym ludziom uzmysławiać, że Jezus Chrystus to jest Pan. W tamtym czasie słowo Pan oczywiście miało inne znaczenie niż dzisiaj. Było to popularne stwierdzenie, cesarz jest Panem. Kiedy chrześcijanie byli prześladowani, to kazano im to mówić, a oni tego tu nie mówili, bo chrześcijanie mówili, że Jezus jest Panem. Cesarz był praktycznie na prawach Boga i dlatego chrześcijanie tego nie mówili. Ale nad tym bym się nie chciał dalej tu zastanawiać. A więc treścią przesłania jest wezwanie do upamiętania czy do pokuty przed Bogiem i do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. A skutek tego był taki, W tym wierszu 10, 19 rozdziału czytamy tak. I działo się to przez 2 lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. Czyli po tym okresie zwiastowania, nauczania przez Pawła przynajmniej przez 2 lata, czytamy, że wszyscy mieszkańcy mogli usłyszeć słowo pańskie. No niesamowita rzecz, że w tak krótkim czasie apostoł Paweł razem ze swoim tu zespołem mogli tą wiadomość, to przesłanie przekazać wszystkim ludziom. Staram się zawsze to porównywać do współczesności. Dzisiaj mamy samochody, mamy prąd, nad czym się nikt tu nie zastanawia. Mamy radio, mamy telewizję, mamy internet, mamy YouTube'a. Wszystko mamy. A jak bardzo ciężko jest dotrzeć z Bożym Słowem do wszystkich ludzi. Apostoł Paweł tego nie miał. On nic z tych rzeczy nie miał. A więc on uczynił rzecz po ludzku mówiąc niemożliwą, a jednak dotarł do tych ludzi. A jednak przekazał tym ludziom, że Jezus Chrystus jest Panem, że On jest tym jedynym Zbawicielem. Może jeszcze, żeby skończyć ten fragment, tam żeśmy czytali, że Pan Bóg w cudowny sposób przyznawał się do służby apostoła Pawła. Były uzdrowienia i były uwolnienia. Wiersz 12, wiersz 11 i 12 mówi tak: niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych i ustępowały od nich, a złe duchy wychodziły. Wiem, że kiedy to czytamy, powstaje w nas to pragnienie, też byśmy tak chcieli, prawda? To był taki moment, kiedy w ten szczególny sposób Pan Bóg się przyznawał. Ale chciałem to podkreślić, że to coś, co Pan Bóg robił, było autentyczne, ale było bez możliwości powielania. Są dzisiaj takie ruchy, są tacy ludzie, którzy mówią, że są pewne rzeczy, które mogą pomóc. I często powołują się na ten fragment, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry Pawła, powodowały uzdrowienie. Chciałem powiedzieć, to było jednorazowe. Jednorazowo Pan Bóg przyznał się w tym momencie do tej chustki, do tej przepaski, a właściwie nie do tego, tylko do służby Pawła. Paweł nie miał samochodu, on nie mógł tam zajechać. W związku z tym ten ktoś wziął tą chustkę, Paweł się o to modlił i zaniósł tam do tego, kto był chory czy opętany. To było zupełnie inaczej. To jest rzecz, której się nie da tu powielić. Za każdym razem Pan Bóg działa w swój suwerenny, cudowny sposób. I może jeszcze bym tu powiedział na temat reakcji, które były na skutek działalności apostoła Pawła. W zasadzie 3 rzeczy, to jeszcze będę mówił z tego 19 rozdziału i będę musiał przerwać, żeby nie przedłużyć czasu. Pierwsza rzecz, chciałem tu powiedzieć na temat zgubnych skutków próby kopiowania apostoła Pawła. To jest dość ważna rzecz. W zasadzie znamy tą historię, ale chciałbym ją przypomnieć, ją przeczytałem. Tutaj żeśmy czytali o tym, że pewni wędrowni zaklinacze usiłowali kopiować Pawła. Ja myślę, że, no, że możemy to tak nazwać. W tym wierszu 14 tak czytamy, że oni próbowali nad tymi ludźmi, próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy. Wiecie, czasami, gdy ludzie przyglądali się temu z zewnątrz, jak to Paweł robił, jak Paweł modlił się czy o uzdrowienie, czy o uwolnienie z mocy tu demonicznej, to się wydawało takie proste. Paweł używał imienia Pana Jezusa i te złe duchy wychodziły. Ci ludzie, którzy byli postronni, się przyglądali i mówili, no takie proste to. Nie byli ci synowie z Cewy właśnie, którzy się tym tu zajmowali. Tak czytamy, że było ich 7 i oni jak gdyby postanowili spróbować. No skoro Pawłowi to tak dobrze szło, to nam też to pójdzie tak. I oni tak mówią wtedy, to żeśmy czytali w tym wierszu 14, oni tak powiedzieli do tego złego ducha, który był w człowieku. Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. To jest też ważne w tym stwierdzeniu, że ci wędrowni zaklinacze jak gdyby odnosili się do właściwej osoby. Tego Jezusa, który głosi Paweł, nie innego Jezusa. Tego konkretnego Jezusa, którego Paweł głosi. A więc jak gdyby sama ta formułka była jakby prawidłowa. Samo stwierdzenie było prawidłowe. Ten Jezus, którego głosi Paweł. Nie ktoś inny, ale właśnie Paweł. Ale spójrzmy na reakcję tego złego ducha, który był w tym człowieku, wiersz 15. Odpowiadając, zły duch rzekł: Jezusa znam, wiem, kim jest Paweł, ale wy coście za jedni. Jest to niesamowite, kiedy czytam tą historię i kiedy mogę widzieć tą realność duchowego świata, który jest przeciwny Bogu. Ten zły duch dokładnie wiedział, kim jest Pan Jezus Chrystus. Mało tego, ten zły duch dokładnie wiedział, kim jest apostoł Paweł. On znał jego służbę, znał jego wiarę. On by się bał, gdyby apostoł Paweł przystąpił. Ale mówi, ale wy coście za jedni. Wy nie jesteście Bożą własnością. Wy nie jesteście oczyszczeni, okryci krwią Pana Jezusa Chrystusa. I czytamy, że ten zły duch ich przemógł, pognębił i poranił. I to jest dla mnie też taki obraz, w jak cudowny sposób Pan Bóg działa, to jest raz, a dwa, że Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Bracia i siostry, to jest bardzo ważne. W naszej służbie my musimy mieć tą świadomość, albo może inaczej, mamy przywilej mieć tą świadomość, że Pan Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Że to się nie da igrać z Bożym ogniem, że z Bożą mocą się nie da igrać. I chciałem jeszcze spojrzeć teraz na reakcję tych ludzi, którzy byli wokół. Wiersz 17 mówi tak. I stało się to wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom. Wcześniej, żeśmy też czytali w tym wierszu 10. I działo się to przez 2 lata, także wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć słowo pańskie. A więc ci ludzie już słyszeli słowo, praktycznie wszyscy. A teraz nagle oni to zobaczyli. Stało się to wiadome wszystkim Żydom, jak i Grekom. Ci ludzie zobaczyli, że to nie jest tak, że ten Jezus to jest ktoś anonimowy, że to jest jakieś sprawa jakichś zaklęć. Oni zobaczyli, że Jezus jest realny, że imię Jezus ma w sobie ogromną moc i że nie można tego naśladować tak od sobie. I tak czytamy wszystkim Żydom i Grekom, którzy mieszkali w Efezie, i padł strach na nich wszystkich, a imię Pana Jezusa było uwielbione. Spójrzcie, oni przedtem też znali imię Pana Jezusa, bo Paweł non-stop mówił o Jezusie. Ale nagle to imię zaczęło być wielbione, bo zobaczyli, co to znaczy moc imienia Pana Jezusa. Co to znaczy, kiedy stoimy na bazie Bożego Słowa, kiedy Pan Bóg przyznaje się do służby, którą mamy. Tak czytamy, imię Pana Jezusa było uwielbione. Również tak czytamy, że w reakcji na to wielu ludzi, którzy byli, no ja bym to powiedział może tak bardzo oględnie, jedną nogą w chrześcijaństwie, a jedną nogą jeszcze gdzieś indziej, kiedy to zobaczyli, to czytamy, że ci ludzie, którzy uwierzyli, przychodzili, wyznawali i ujawniali swoje uczynki. A więc tu widzimy, w jaki sposób Pan Bóg pokierował tym zdarzeniem, że następne grupy ludzi zaczęły dożywać pokuty, przemiany w swoim życiu. I 19 werset, jeszcze chciałbym o tym wspomnieć, dlatego że mówiłem, z czego był znany Efes. A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła 50 tysięcy srebrnych drachm. My musimy sobie uświadomić tą sprawę, że ta sytuacja była w pierwszym wieku. Tam nie było książek drukowanych. Tam były tylko książki pisane. W związku z tym cena książki była bardzo wysoka. Tak to mówiłem, że wielu ludzi się zajmowało właśnie czarnoksięstwem, sprawami jakichś zaklęć, jakichś tu wyroczni. I kiedy to zdarzenie miało miejsce, czytamy, że oni zaczęli te książki przynosić i palić je wobec wszystkich. I wartość tych książek to było 50 tysięcy drachm, No, nie wiedziałem, jak to przeliczyć. Jedna drachma to jest jakby jedna dniówka tu dla robotnika. Czyli to było jak gdyby 50 tysięcy dniówek robotniczych. A więc to była ogromna liczba pieniędzy. Wiersz 20. Tak to potężnie rosło i umacniało i rozpowszechniało się słowo pańskie. A więc tutaj mamy jak gdyby takie podsumowanie tego nauczania apostoła Pawła, które właśnie było w Efezie. Słowo pańskie rosło, umacniało i rozpowszechniało. Dlaczego? Dlatego, że apostoł Paweł całkowicie się poświęcił. Ja bym teraz ze względu na czas przeskoczył pewne rzeczy, o których chciałem mówić, ale chciałem się teraz tu powiedzmy już w końcowej części zająć kosztem działalności apostoła Pawła. Jaki był koszt działalności apostoła Pawła? Ci, żeśmy już tu słyszeli tą liczbę 30 srebrników. Co Paweł musiał zapłacić, żeby tą służbę wypełnić? I chcielibyśmy tak może już troszeczkę, no postaram się to przyspieszyć, żebyśmy nie przekroczyli czasu. W tym rozdziale 20, wierszach 26 do 32 mamy to spotkanie apostoła Pawła ze starszymi z Efezu, kiedy kończyła się jego trzecia podróż, kiedy się udawał do Jerozolimy, jak gdyby złożył im takie sprawozdanie. Wszystko to, co robił i jak robił, już to nie będę czytał, żebyśmy nie przekroczyli czasu. Spójrzmy na kilka wierszy, które mam tu odnotowanych, co apostoł Paweł mówił tym ludziom. Po pierwsze, mówił tak w 18 wierszu, cały czas byłem z wami, cały czas był ze zborem. A więc on poświęcił cały swój czas, aby z nimi być. Cały czas. Wiersz 20, 21 mówi tak. Zwiastowałem wszystko, co pożyteczne, publicznie i po domach. A więc apostoł Paweł wszystko zwiastował. On nie opuszczał żadnej rzeczy, która była ważna dla tych ludzi. Następna rzecz apostoł Paweł mówi w wierszu 26, 27. Nie jestem winien niczyjej krwi, zwiastowałem całą wolę Bożą. W wierszu 31 apostoł Paweł mówi, przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem we łzach napominać wierzących. A więc mówi, że jego praca była, no, jak to mówi się często, 24 tu na 7, przez 3 lata nie przestawał we łzach napominać, zachęcać tu wierzących. W wierszu 33 apostoł mówi, że nie chciał od nikogo ani srebra, ani złota, ani szaty. Natomiast w 34 wierszu mówi tak, pracowałem własnymi rękami na utrzymanie swoje i współpracowników. I wreszcie 35 wiersz apostoł Paweł mówi tak, osobiście dawałem wam przykład. Gdybyśmy spojrzeli właśnie, jakie były koszty działalności apostoła Pawła. Czas, cały czas. Zwiastowanie całego słowa wszystkiego, całą Bożą wolę, nie przestawał napominać, zachęcać, pracował własnymi rękami i wreszcie osobiście dawał przykład. Kiedy spoglądam na tą listę, na listę tych rzeczy, które robił apostoł Paweł, to tak się zastanawiałem jeszcze nad tym rano, co to znaczy te koszty. Co to znaczy, że apostoł Paweł musiał ponosić koszty? Chciałem przeczytać jedno miejsce słowa Pana Jezusa. Łukasz 14 rozdział i 14 werset, który mógłby tak to podsumować. Co to są te koszty? Łukasz 14 rozdział i 14 werset mówi tak, to są słowa Pana Jezusa. Któż bowiem z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie obliczy kosztów, czy ma na wykończenie? Któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie najpierw i nie policzy kosztów, czy potrafi to skończyć? Ja nie wiem, czy apostoł Paweł to wszystko liczył, ale wiem jedno, że apostoł Paweł to wszystko zrobił. On całego siebie oddał po to, aby służyć Chrystusowi. Ze względu na czas bym już tu nie chciał mówić na temat prześladowań również, które go spotkały, ale chciałem, żebyśmy teraz spojrzeli już całkiem na koniec. jakim Paweł może być dla mnie, dla ciebie wzorem do służby? A może byłoby lepiej tak to powiedzieć, jakim Paweł może być wyzwaniem dla mnie i dla ciebie, dla naszej służby? Chcielibyśmy spojrzeć już to na samym końcu. Kiedy patrzymy na życie apostoła Pawła, on, tośmy mówili, nie przekonywał za wszelką cenę. On wiedział, że jest moment, kiedy się kończy kogoś przekonywać. Apostoł Paweł, tak żeśmy mówili, zwiastował całą wolę Bożą. On to, co Bóg mu pokazał, to, co Bóg mu objawił, on to przekazywał w całości. Apostoł Paweł służył z pokorą wśród łez i doświadczeń. A więc ta służba wymagała ogromnego tu wyrzeczenia. W liście do Koryntian też to czytamy, że czuwał we dnie i w nocy za wierzących i za każdym razem osobiście dawał przykład we wszelkiej pracy. Właśnie siostry, te nieprzespane, ale przemodlone noce, ten brak czasu dla siebie w cudzysłowie, te wyrzeczenia, te prześladowania, to wszystko przynosiło błogi owoc w Chrystusie. Cena naśladowania Pana Jezusa Chrystusa w przypadku apostoła Pawła była wielka. Ona była naprawdę bardzo wielka. Ale apostoł Paweł, kiedy to robił, to przypomniał takie słowa Pana Jezusa, których nie czytamy w Ewangeliach, są zapisane w 35 wierszu 20 rozdziału. Tak mówi apostoł Paweł, przypominając słowo, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. I to jest to, co przyświecało dla Pawła. On wiedział, komu zawierzył. On wiedział, do czego zdąża. I dlatego on nam zostawił taki przykład. On nam zostawił takie wyzwanie. Ile warty dla ciebie jest Pan Jezus Chrystus? Ile warta jest moja i twoja służba dla Pana Jezusa Chrystusa? Czy tylko 30 tu srebrników, czy trochę więcej? Postawmy sobie to pytanie, a ten tekst niech będzie dla nas wyzwaniem. Amen.